Audycja Wczoraj, Dziś i na Wieki wita ponownie miłych słuchaczy. Program przygotowali Ireneusz Kołacz, Tadeusz Żurek i Przemysław Merski. Kontynuując nasz cykl zastanawiania się nad kolejnymi księgami Nowego Testamentu, nasze rozważania dzisiejszego wieczoru podążą do ostatniej księgi Biblii, czyli Księgi Objawienia. Powszechnie używana jest również inna nazwa tej księgi jako Apokalipsa. Pochodzi ona od greckiego słowa apokalupsis. Dosłownie słowo to oznacza odkryć, odsłonić coś ukrytego. Tym właśnie słowem rozpoczyna apostoł Jan swe przesłanie, objawienie Jezusa Chrystusa. Sugerując nam to, iż apostoł Jan będzie nam przekazywał i objawiał prawdy do tej pory ukryte.
To samo greckie słowo apokalupsis pojawia się 18 razy w tekście Nowego Testamentu. Apostoł Paweł, mówiąc o otrzymaniu przez siebie Ewangelii w cudowny sposób, stwierdza: albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono, lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Zakryte do tej pory treści Ewangelii stały się udziałem apostoła Pawła poprzez cudowne objawienie. Podobnie też mówi on, iż mi Bóg przez objawienie oznajmił tajemnicę. Zakryte elementy planu Bożego również stały się udziałem apostoła. Podobnie możemy stwierdzić o apostole Janie, iż objawione mu zostały tajemnice Boże. Księga Objawienia znalazła się wśród ksiąg zapisanych na zwojach najstarszych manuskryptów, choćby synaickiego, pochodzącego z IV wieku naszej ery. I właśnie to jeszcze bardziej potwierdza wiarygodność tego posłania jako objawienia od Boga.
Powszechnie autorstwo tej księgi przypisuje się apostołowi Janowi. Jednak czytając werset pierwszy zauważamy, iż Jan jest jedynie sługą, który to świadectwo otrzymał od anioła. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce. To też wyjawił on za pośrednictwem zesłanego anioła swojego, słudze swemu Janowi. Słowa te dodatkowo świadczą, iż nawet anioł nie był autorem posłania tej księgi. Szczegóły planu Bożego zawarte w tej księdze pochodzą od samego Boga, który zaufał swemu jednorodzonemu synowi, Jezusowi, aby był w te szczegóły wtajemniczony. Dopiero On, Syn Boży, poprzez anioła udzielił tych tajemnic Janowi. Zauważamy, że apostoł Jan nie przywłaszcza sobie tytułu autora tej księgi. Nie uważa też siebie za adresata tego posłania. Mówi, iż treść została jemu ukazana, aby, jak czytamy, ukazać sługom swoim. Mowa o sługach Chrystusa.
Jak każda inna księga Biblii, również Apokalipsa ma podłoże historyczne, które pokazuje, w jakich warunkach powstała. Pierwsza fala prześladowań chrześcijan wiąże się z pożarem Żyru w roku 64 naszej ery, o podpalenie którego cesarz Neron oskarżył chrześcijan. W wyniku prześladowań, które trwały do śmierci władcy w 68 roku, wielu rzymskich chrześcijan poniosło okrutną śmierć, rzucani na arenach dzikim zwierzętom albo paleni żywcem. Kampania ta nie objęła jednak rzymskich prowincji. Druga fala prześladowań wiąże się z imieniem cesarza Domicjana między 81 i 96 roku. Cesarz ten, podobnie jak jego poprzednik Tytus, pochodził z dynastii Flawiuszy. Był człowiekiem skrytym i podejrzliwym, posądzanym o zabójstwo swego brata Tytusa. Wydaje się, że istniało podejrzenie o spiskowanie przeciwko Domicjanowi. Wplątanie w to wątku żydowskiego mogło ściągnąć ze strony chorobliwie podejrzanego władcy represje także i na chrześcijan. Lata między 93 a 96 rokiem to okres terroru niespotykanego dotąd w Rzymie.
Chrześcijanie byli wtedy skazywani pod pretekstem ateizmu, gdyż nie składali ofiar Bogom. Zarzucano im również rzekomą wrogość wobec ludzi oraz tworzenie tajnych stowarzyszeń. Nierzadko więc skazywano chrześcijan na śmierć, ale czasem też na przymusowe roboty w kopalniach i kamieniołomach, albo na zesłanie. Domicjan zapoczątkował w ten sposób pierwsze prześladowania chrześcijan na skalę całego imperium. Pisany za czasów Domicjana list Klemensa, biskupa Rzymu, skierowany do zboru w Koryncie, jest jednym i najstarszym dokumentem spoza kanonu Nowego Testamentu, wspominającym o nieszczęściach, jakie właśnie spadły na zbór w samym Rzymie. Możliwe, że wypadki w stolicy pociągnęły za sobą jakieś wystąpienia władz rzymskich przeciwko Żydom i chrześcijanom w prowincjach, w których ich liczebność była duża. Najprawdopodobniej właśnie wtedy apostoła Jana zesłano na wyspę Patmos, gdzie otrzymał objawienie Jezusa Chrystusa.
Patmos była skalistą, niedostępną małą wysepką znajdującą się na Morzu Egejskim u wybrzeża dzisiejszej Turcji. Jak mówi tradycja i przekazy tzw. ojców pierwotnego kościoła, apostoł Jan został zesłany na Patmos jako banita za wiarę chrystusową, gdzie pracował jako więzień w kamieniołomach marmuru. Działo się to pod koniec panowania cesarza Domicjana. Domicjan zmarł w 96 roku naszej ery. Apostoł po jego śmierci miał powrócić z banicji i udać się do Efezu. Przypuszczać należy, że Apokalipsa powstała około roku 95 lub 96 i że została spisana na wyspie Patmos lub wkrótce po powrocie świętego Jana do Efezu. Czyli księga powstała około 60 lat po pięćdziesiątnicy i 26 lat po zniszczeniu Jerozolimy przez Tytusa.
W czasie, gdy Pan Jezus powołał uczniów, Jan był najmłodszym z tego grona. Był jedynym z nich, któremu Pan dozwolił przeżyć okres tragedii zniszczenia Jeruzalemu. Pozostali apostołowie zwykle w tragicznych okolicznościach wcześniej kończyli życie. Z tych faktów wnioskujemy, że skoro Janowi dozwolone było dożyć schyłku pierwszego wieku, zapewne osiągnął też wiek 90, a może więcej lat. Pan pozostawił swemu umiłowanemu uczniowi szczególne zadanie. Poprzez spisanie dziejów Jezusa w swej Ewangelii, jak Jan wspomniał w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie, Księga Objawienia, pierwszy rozdział, po napisaniu swych trzech listów, które według biblistów powstały około roku 90, teraz przyszła pora, aby spisać wizje, które otrzymał od Pana. Ale zanim Jan otrzymał objawienie, mamy potwierdzone, że te szczególne informacje dotyczące przyszłości zostały przekazane Jezusowi od Ojca. Wspomina o tym ewangelista Mateusz, mówiąc: wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Bóg objawił swemu Synowi po części te tajemnice w czasie Jego ziemskiej misji, choć zapewne pełną znajomość czasów i chwil Jezus uzyskał dopiero po swym zmartwychwstaniu. Wówczas dopiero mógł powiedzieć: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział.
Jeśli patrzymy na inne księgi Biblii, ich tytuły dają nam zrozumienie, czego one dotyczą. Na przykład Księgi Królewskie pokazują historię Królestwa Izraelskiego. Księga Nehemiasza dotyczy historii Izraela za życia tego męża. List do Efezjan zapewne jest przesłaniem treści apostolskiej do tego zboru. Zachodzi więc pytanie: czego dotyczy Księga Objawienia? Odpowiadamy: nie była też owa księga w pełni tym, na co wskazuje jej nazwa, czyli nie była odkryciem. Słowa wprowadzające oznajmiają, iż księga ta jest szczególnym objawieniem rzeczy, które nigdy wcześniej nie były zrozumiane. Teraz przyszło objawienie spraw skrytych i nieznanych człowiekowi, znanych jedynie Bogu. To stanowczo dowodzi, iż do ówczesnego przynajmniej czasu boski plan nie był jeszcze w pełni objawiony. Przypuszczalnie nikt nie rozumiał żadnej części owej księgi czasach wczesnego Kościoła. Nawet Jan, apostoł, który oglądał opisane wizje, prawdopodobnie nie rozumiał ich znaczenia, a był on zarówno prorokiem, jak i apostołem. I na ile rozumiał i nauczał tego, co było wówczas pokarmem na czas słuszny, to jako prorok mówił o rzeczach, które miały dostarczyć pokarmu dla wierzących na czas przyszły.
Podczas objawienia otrzymanego od Pana na wyspie Patmos, Jan był prowadzony w widzeniu poprzez teraźniejszy wiek chrześcijański oraz zmieniające się obrazy Kościoła i państwa do końca obecnego złego świata, czyli epoki, gdzie w proroczej wizji ujrzał związanego szatana, panującego Chrystusa i ustanowione nowe niebo i ziemię, bowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Księga Objawienia, 21 rozdział. Apokalipsa to dzieje Kościoła Bożego i całej ludzkości. Księga ta zapewnia triumf dla Kościoła Bożego i zwycięstwo prawdy nad fałszem, sprawiedliwości nad niesprawiedliwością. Przedstawia charakter nominalnego Kościoła i jego upadek. Apokalipsa przekazuje losy biernego Kościoła wszystkich wieków, od zesłania Ducha Świętego, aż do jego uwielbienia w czasie wtórnej obecności Chrystusa na ziemi. Ukazuje koniec historii zapoczątkowanej w Księdze Rodzaju.
Podczas swych wizji Jan nigdy nie zmieniał miejsca swego pobytu. Jak sam wspomina, czytamy, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie. Objawienie, pierwszy rozdział. Czyli od początku wizji do jej końca przebywał w swym fizycznym ciele w tym samym miejscu. Jednak jego umysł podążał do różnych miejsc, w których dane mu było zobaczyć żywe obrazy. Tych podróży apostoł Jan odbył kilka. Najpierw podążył umysłem do samego nieba, czyli przyszłych wieków pod rządami Chrystusa i Kościoła. Tam przez uchylone drzwi zobaczył widok, który wprowadził go w zachwycenie. Następnie, gdy w niebie wybuchła walka Michała ze smokiem, Jan został przeniesiony i pozostawiony na piaszczystym brzegu morza. Potem jeden z aniołów przeniósł Jana na pustynię. Zobaczył tam wizję kobiety, przeodzianej w purpurę i zasiadającej na szkarłatnym zwierzęciu. To znów Jan został przeniesiony na górę. Tam zobaczył wizję miasta Jeruzalem wstępującego z nieba z 12 bramami i opartego na 12 kamieniach węgielnych, przedstawiających 12 apostołów.
Jan otrzymał polecenie odnośnie przesłania, które mu było dane. Czytamy. To, co widzisz, zapisz w księdze. Przede wszystkim to miało być spisane w księgi. Bez osobistego komentarza. Ściśle tylko tyle, ile święty Jan widział. Bez żadnych dodatkowych wyjaśnień. I w taki sposób dziś dla nas przedstawia się ta księga jako ścisły przekaz boskiej informacji bez komentarzy Jana. Drugie pouczenie brzmiało: i wyślij do 7 zborów, do Efezu i do Smyrny i do Pergamonu i do Tiatyry i do Sardes i do Filadelfii i do Laodycei. Dlaczego zostały wymienione te zbory, a nie inne? Przecież istniały w tym czasie inne zbory, jak Korynt, Filipia, Jeruzalem i tym podobnie. Więc dlaczego tylko te? Pokazuje to 7 stopni rozwoju prawdziwego Kościoła Chrystusowego w 7 okresach czasu, obejmując cały okres wieku ewangelicznego, od zielonych świąt aż do zupełnego skompletowania ciała Chrystusowego. Te zbory były użyte jako obraz o szczególnych znaczeniach ich nazw, stosowanych do poszczególnych okresów czasowych w rozwoju Kościoła Bożego. Na przykład Kościół Efeski miał pokazywać pierwszy etap rozwoju wczesnego Kościoła pod wpływami apostolskimi, aż do śmierci Jana przy końcu I wieku.
Na tym kończymy wstępne rozważania dotyczące tej księgi z zamiarem dalszej kontynuacji tego tematu. Zapraszamy słuchaczy do wysłuchania okolicznościowej audycji związanej z narodzeniem Bożego Syna w czwartą sobotę grudnia. Po audycji będziemy czekać na telefony pod numerem 94 15 19 23. Żegnamy się ze słuchaczami, życząc dobrej nocy.